Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy słuchacze Radia Rodzina, przeżywamy listopad, szczególny miesiąc modlitw za naszych drogich zmarłych. Przyjdzie czas, że do nich dołączymy. Wierzymy w życie wieczne w niebie, w domu Ojca. Do tego życia prowadzi nas Jezus. Szukamy często kontaktu ze zmarłymi, kontaktu prawdziwego. On oczywiście jak najbardziej jest możliwy, jednak tylko w Bogu. Dlatego gromadzimy się na cmentarzach i modlimy się za naszych bliskich zmarłych. Większość intencji mszalnych odprawianych w naszych kościołach jest wołaniem o miłosierdzie dla dusz czyśćcowych. W poprzednich latach na naszym spotkaniu omawiałem notę duszpasterską biskupów włoskich dotyczącą zagrożeń wiary przez rozpowszechnianą różnymi drogami praktykę spirytyzmu. Biskupi włoscy przypominają stałą praktykę Kościoła. Pomiędzy żywymi i zmarłymi istnieje rzeczywista wspólnota, znajdująca konkretny wyraz w wymianie dóbr duchowych. Żywi mogą wspomagać zmarłych przez modlitwę, uczynki chrześcijańskiej miłości, przez ofiarę Chrystusa w mszy świętej, ofiarowane odpusty. Na zasadzie tejże pomocy, jaką żywi okazują zmarłym, opiera się pomoc zmarłych świadczona przez nich żyjącym. Oni modlą się, wypraszają łaski Boże dla swojej rodziny. Natomiast zabroniona przez Biblię praktyka spirytyzmu była oceniana jako ciężki grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu dekalogu. Księga Powtórzonego Prawa wymienia następujące zakazy obowiązujące Izraelitów. Nie znajdzie się pośród ciebie, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary. Nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Wywoływanie duchów opiera się co najmniej na dwóch bezbożnych założeniach. Po pierwsze, opiera się na jawnej lub ukrytej pogardzie dla Słowa Bożego, jak gdyby jego światło było zbyt ciemne albo niepewne i trzeba nam było zasięgnąć wskazówek bardziej miarodajnych. Słowa usłyszane na seansie spirytystycznym stają się dla niejednego ważniejsze niż cała święta Ewangelia. Drugie założenie jest chyba jeszcze bardziej bezbożne. Mianowicie, żeby wierzyć w seanse spirytystyczne, trzeba utracić wiarę w możliwość wolności. Bo zauważmy, sama idea tych seansów polega na tym, jakoby również świat istot duchowych podlegał prawom swoistej mechaniki, które wystarczy poznać i wykorzystać, aby nawet duchy musiały nam być posłuszne, ukazywać się na nasze zawołanie, odpowiadać na nasze pytania. Idąc tym śladem, duchy przemawiające w czasie seansów są włączane w zakazaną przez Kościół formę wróżbiarstwa. Pewien człowiek powiedział mi kiedyś: proszę księdza, gdyby ktoś z tamtego świata do mnie przyszedł, opowiedział jak tam jest, przekonał mnie, że tam jest dobrze i że warto żyć uczciwie, aby tam się w końcu znaleźć, to z pewnością bym go posłuchał. Otóż kiedyś już zdarzyła się taka właśnie sytuacja. Pan Jezus znalazł się w takiej samej sytuacji i opowiedział wtedy przypowieść o bogatym człowieku i ubogim Łazarzu. Pan Jezus tak rozpoczął swoje opowiadanie. Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leczał żebrak okryty wrzodami imieniem Łazarz. Wspomniana wyżej przypowieść o bogaczu i biednym Łazarzu zachęca nas do zastanowienia się nad jeszcze jedną kwestią, nie mniej ważną od poprzednich. Zawarta jest ona w dialogu toczącym się pomiędzy Abrahamem i bogaczem, znajdującym się w piekle, i dotyczy bezpośrednio problemu omawianego na tych stronach. Bogacz prosi Abrahama o wysłanie biednego Łazarza, znajdującego się w raju, do swoich pięciu braci, jeszcze żyjących na ziemi, aby zostali upomniani i opamiętali się. Abraham odpowiada, że bracia ci mają słuchać Mojżesza i proroków, a to wystarczy, aby poznać dobro, które należy czynić, i zło, którego należy unikać. Bogacz nalega w swojej prośbie, twierdząc, że jeżeli ktoś z tamtego świata pójdzie do nich, to oni na pewno się opamiętają. Abraham odpowiada, że jeżeli jego bracia nie słuchają słów Mojżesza i proroków, to nawet skrzeszony zmarły nie będzie mógł ich przekonać. Zbawienie człowieka zależy jedynie od miłosierdzia Bożego. Nie jest ono determinowane jakimiś wydarzeniami, nawet wskrzeszeniem zmarłego, natomiast potępienie człowieka jest spowodowane jedynie jego winą. Ciągła potrzeba uznania własnych błędów i próbowanie unikania ich w przyszłości, co przynosi poprawę własnego zachowania, nie może usprawiedliwić prób kontaktów z zaświatem, by otrzymać szczegółowe instrukcje przydane w nawracaniu naszego serca. Trzeba słuchać Boże Słowo w Kościele, trzeba czytać i rozważać Ewangelię, trzeba napełniać swoje serce i myśli Bożym Słowem. Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi, nie raduje się bowiem ze śmierci grzesznika, ale chce, aby się nawrócił i żył. Nawrócenie serca zakłada wolę rozpoczęcia doskonałego życia według nauki Ewangelii Jezusa Chrystusa. Zgadzamy się z twierdzeniem, że rozmyślanie nad śmiercią jest początkiem doskonałego życia. Przypominanie sobie, że trzeba umrzeć, jest zbawiennym ćwiczeniem, które wraz z innymi ćwiczeniami prowadzi nasze kroki ku Jezusowi, który jest drogą, prawdą i życiem. Wraz z tymi wszystkimi, którzy posnęli w nadziei zmartwychwstania, On nas oczekuje w radości i chwale nieba. Pomyślmy teraz, dlaczego zdaniem Pana Jezusa wizyta z tamtego świata nie zmieni człowieka. Kto się nie liczy ze Słowem Bożym, nie nawróci się nawet przez spotkanie z Jezusem w Kościele. Święty Eusebiusz z Aleksandrii z VI wieku pisze na ten temat tak. Wielu oczekuje niedzieli, ale nie wszyscy z tego samego powodu. Bojący się Pana oczekują niedzieli, aby modlić się i posilać ciałem Chrystusa. Leniwi, aby zaprzestać pracy i oddać się złym zajęciom. Wyjdźcie w dzień powszedni, nie dzieje się nic. Wyjdźcie w niedzielę, jedni grają, drudzy tańczą przy dźwięku fletu, jeszcze inni siedzą, obmawiając bliźnich lub kłócą się. Gdzie jest orkiestra i tańce, tam śpieszą wszyscy. Herold woła na mszę świętą, wszyscy wymawiają się zmęczeniem i niemożnością przybycia. Czy te słowa wypowiedziane przed 15 wiekami nie są aktualne również w naszych parafiach? Wiara w obecność Jezusa i Jego żywe słowo w Eucharystii stanowi podstawowy wykładnik wiary chrześcijańskiej. Zlekceważenie przez chrześcijanina udziału we mszy świętej zawsze było traktowane jako grzech ciężki, a w starożytnym Kościele trzykrotne zaniedbanie udziału łączyło się z wykluczeniem danego człowieka ze wspólnoty Kościoła. Uważano, że jest to wystarczający dowód niewiary w Chrystusa i Jego obecność w Eucharystii. Objawienie nie zostawia więc żadnej wątpliwości. Każdy z nas po zakończeniu ziemskiego życia zostanie poprowadzony przed najwyższy trybunał Syna Człowieczego, aby odpowiedzieć za swoje ziemskie czyny i aby otrzymać, jak przypomina również święty Paweł, zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. Popatrzmy teraz na słuchaczy tej przypowieści. Arcykapłan i Rada Żydowska wydała na Pana Jezusa wyrok śmierci. Piłat potwierdził ten wyrok i wykonał go. Jezus jednak zmartwychwstał. Dla żołnierzy rzymskich, którzy pilnowali grobu Jezusa, była to przerażająca prawda. Przynieśli ją najpierw żydowskiej radzie. Święty Mateusz opowiada dalszy ciąg wydarzeń. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: rozpowiadajcie tak. Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. A kto chce zasięgać porady u duchów, niech najpierw zapyta samego siebie, czy stosuje się do wszystkich rad zawartych w Słowie Bożym. W najbliższą niedzielę przypada uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Papież Pius XII w encyklice Summi Pontificatus pisze o przyczynach konfliktów i wojen w świecie. Głównym złem, z powodu którego świat współczesny popadł w duchowe i moralne bankructwo, jest niegodziwe usiłowanie by pozbawić Chrystusa Jego królewskiej władzy, a także nieprzyjęcie nadanego przez Chrystusa prawa prawdy oraz odrzucenie prawa miłości, które jako boskie tchnienie jest życiodajną mocą Jego władania. Ratunek i zbawienie dla współczesnego człowieka znajduje się tylko w czci Chrystusa jako Króla, w uznaniu uprawnień wynikających z władzy, jaką On sprawuje, oraz w doprowadzeniu do powrotu poszczególnych ludzi i całej społeczności do chrześcijańskiego prawa prawdy i miłości. Zaprośmy teraz Pana Jezusa do naszej rodziny, aby On jako Król Wszechświata był naszym Panem, Królem i Prawodawcą, aby pomagał nam rozumieć Ewangelię. Odwieczny Królu nieba i ziemi, nasz Zbawco, wiemy, że chcesz utwierdzić Królestwo Świętej Miłości na ziemi. Chcesz dokonać tego przez rodziny, które wprowadzą Cię do swoich domów i zechcą kierować się Twoim boskim prawem. Do rodzin tych i my należeć chcemy. Dlatego Ciebie, Jezu, uznajemy na zawsze jedynym Królem naszej rodziny. Króluj nad nami i władaj nami oraz wszystkim, co posiadamy. Niech w naszej rodzinie nastanie Twe święte Królestwo Miłości. Na znak ustanowienia Ciebie, Jezu, Królem naszej rodziny, poświęcamy się całkowicie i na zawsze Twemu Najświętszemu Sercu. Niech Jego miłość uczyni z nami, co tylko zechce, bo odtąd Twoją jesteśmy własnością i tylko Tobie pragniemy służyć. A Ty, dobry Jezu, Królu naszej rodziny i zjednoczenie naszych serc, bądź z nami w pracy i odpoczynku. Dziel z nami i uświęcaj naszą dolę i niedolę. Zanurz, Panie Jezu, w swym boskim sercu naszą rodzinę i ucz nas codziennie prawa Twojej miłości, abyśmy byli dla siebie dobrzy, chętni do przebaczania, pełni miłosierdzia. A kiedy nadejdzie moment rozstania się i śmierć nas rozdzieli, umacniaj nas nadzieją, że nastąpi dzień, w którym cała nasza rodzina złączona w niebie będzie mogła wielbić Ciebie i cieszyć się szczęściem Twojego Królestwa. Ten nasz akt intronizacji powierzamy opiece naszej Najświętszej Matki i świętego Józefa. Święty Michał Archanioł pomaga nam również do walki ze złym duchem, strzeże naszą wiarę. Święty Michał będzie nas strzegł i bronił. Zwróćmy się do niego w słowach modlitwy. Święty Michale Archaniele, Książę i Wodzu Zastępów Anielskich, przybywaj na pomoc ludziom zagrożonym przez moce ciemności. Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, odkupieni życiem i śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, a przez chrzest staliśmy się świątynią Ducha Świętego. Uproś nam łaskę wierności, byśmy tej godności w sobie strzegli nawet w najcięższych pokusach szatańskich. Amen. Za 2 tygodnie będzie już Adwent. Będziemy oczekiwać wraz z całym Kościołem na powtórne przyjście Chrystusa. Będziemy przygotowywać się również do świąt Bożego Narodzenia. Niech ten święty czas, który nadejdzie, będzie dla nas błogosławiony, a tymczasem Wdzięczni Bogu za ten mijający już rok kościelny. Dziękujemy Bogu przez naszą wiarę i miłość, przez modlitwę, przez różaniec, przez troskę o naszych drogich, którzy odeszli od nas i cierpią w czyśćcu. Również przez naszą codzienną troskę o chorych, cierpiących, o biednych, o tych, o których trzeba pamiętać, o których wspomina nam Jezus przy powieści o sądzie ostatecznym. Niech święty czas nadchodzący będzie dla nas błogosławiony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.